Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa bieżącą politykę wraz ze mną komentować będą redaktor Michał Kłosowski. Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista, nasz stały komentator. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
I pan Tomasz Rowiński, Christianitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, chciałbym rozpocząć część krajową od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Otóż na wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego Trybunał Konstytucyjny analizował kwestię konstytucyjności przepisów. Chodziło o to, czy organy Unii Europejskiej działają poza kompetencjami przekazanymi przez Polskę i czy są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał wskazał, że niezgodny z Konstytucją jest przepis, który uprawnia sądy krajowe do pomijania przepisów Konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm. W tym sensie przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, które uprawniają sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Rady Sądownictwa w sprawie powołania sądów są niezgodne z Konstytucją. Proszę państwa, z jednej strony to brzmi w sposób bardzo zawiły. Trzeba rzeczywiście wiele koncentracji, by z tej całej sprawy wyciągnąć pewną funkcjonalność i aby ją właściwie rozpoznać. Z drugiej strony chciałbym zapytać moich gości, czy to oznacza, że no właśnie, czy to oznacza tylko tyle, że wszystko co poza traktatami zapisanymi i podpisanymi przez Polskę z Unią Europejską tak naprawdę nie wchodzi w zakres jej kompetencji. W tym przypadku prawo krajowe ma przewyższa prawo europejskie, czy też, jak chce część komentatorów i opozycji, oznacza to totalne zakwestionowanie legalności chociażby podpisanych traktatów, bo i tak interpretacje się pojawiają. Spróbujmy ten chaos trochę naszym czytelnikom rozwiać. Rozpocznę od profesora Wiesława Ratajczaka.
Nie wiem, czy potrafię ten chaos rozwikłać. W moim przekonaniu to, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym, trzeba widzieć też na szerszym tle obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, szerzej na naszym kontynencie. Jesteśmy w takim momencie przejściowym po zakończeniu długich rządów Angeli Merkel, po kształtowaniu się obyczajów europejskich, bo nie zawsze przecież wynikało to z traktatów, a było to swego rodzaju no, właśnie uzusem kształtowanym w praktyce działań organizacji europejskich. No, teraz następuje taka próba sił. Zapewne brane jest pod uwagę to, jak instytucje europejskie będą się zmieniać. Takie wyraźne zaznaczenie przez jedno z państw, przez Rzeczpospolitą, wyższości konstytucji nad przepisami unijnymi czy nad rozporządzeniami, choćby TSUE, wydaje się czymś w tym momencie bardzo, no bardzo ważnym. To znaczy taki to jest punkt, w którym zaznaczamy, do jakiego momentu jesteśmy skłonni iść na kompromis, kształtować swoje instytucje według wzorów podpowiadanych instytucje europejskie, a w którym momencie następuje ten wyrazisty opór. Tak bym to widział. Oczywiście podaję przecież też w tle informacje o tym, jak wiele państw, jak wiele trybunałów konstytucyjnych, oczywiście tam, gdzie takie ciała istnieją, podjęło już dawniej podobne decyzje, również orzekając o wyższości konstytucji nad prawem.
No właśnie. Czy jest tak, że mamy do czynienia, pytam Michała Kłosowskiego, czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimś kolejnym politycznym pretekstem do wewnętrznego sporu politycznego, czy też jest to faktycznie jakieś zagrożenie? Niektórzy nawet kują taką metaforę, że jest to punkt wyjścia w kierunku polexitu. Jak pan redaktor ocenia tę sytuację?
To znaczy to słowo na P, które pan redaktor wypowiedział, jest dla mnie słowem, którego ja wypowiadać się nie potrafię i nie zamierzam. Uważam, że wszelkie działania, które nawet w sferze informacyjnej czy w sferze pewnej narracji powodują niepewność co do członkostwa Polski w Unii, są absolutnie antypaństwowe. I to jest coś, co uważam, że polską rację stanu, znaczy obecność w strukturach europejskich i transatlantyckich. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że ten najnowszy trybunał, odpowiedź potem Europy rozumianej jako brukselska biurokracja, jest na rękę tak naprawdę jakoś niestety politycznie obu stronom. Bo cóż, traktaty mówią bardzo jasno, że to rzeczy, które nie zostały scedowane na Unię Europejską, zostają w gestii państw narodowych. Trybunał, pamiętajmy, nie został powołany do tego, żeby kwestionować jedną czy drugą konstytucję narodową, ale do tego, żeby pewne sprawy sporne rozwikłać. To, że stał się niestety narzędziem politycznym, bo ja jestem przekonany, że ten spór jest po prostu potrzebny chyba też Europie, która znalazła się na jakimś zakręcie, Europie, która potrzebuje mieć chłopca do bicia z jednej strony, tym chłopcem do bicia dziś jest Polska i Węgry, a z drugiej strony potrzebuje w jakiś sposób przesunąć ten punkt ciężkości i tą uwagę z własnych wewnętrznych problemów na problemy zewnętrzne. To wszystko powoduje, że ten kryzys w kontaktach z Polską czy Polski z Unią jest po prostu w Brukseli w jakiś sposób na rękę. Natomiast moim zdaniem może się okazać, że sytuacja bardzo wkrótce się zmieni, bo mamy bardzo istotne wybory na kontynencie niedługo. To są wybory prezydenckie we Francji, wybory we Włoszech, wybory w Hiszpanii. I może się okazać, że ta coraz bardziej liberalna, czyli coraz bardziej lewicowa biurokracja europejska po prostu straci może nie mandat do rządzenia, natomiast powiem wprost, będzie skonfrontowana z dużo bardziej ostrym i twardym oporem narodowych rządów różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, które na tą federalizację, pełzającą federalizację Unii Europejskiej się po prostu nie będą zgadzać, bo to, co dzisiaj się dzieje też w kontekście tego sporu, to jest moim zdaniem, oczywiście moim zdaniem wyłącznie, pewnego rodzaju próba przesunięcia dotychczasowych granic europejskości, przeprowadzenie pewnego rodzaju rewolucji idącej w kierunku dużo głębszej, nawet nie współpracy, tylko dużo głębszego ujednolicenia Europy, oczywiście z takim poczuciem wyższości jednych państw nad drugimi. Więc z jednej strony uważam, że absolutnie o żadnym polexicie mowy być nie może, bo było to absolutnie przeciwne polskiej racji stanu, a z drugiej strony uważam, że niestety jest to cyniczna polityczna gra, w kontekście której no, ten spór jest przydatny na pewno Brukseli z jednej strony, bo jak widzimy na przykład prasę francuską, to Polska zawsze występuje jako chłopiec do bicia, Polska i Węgry, a z drugiej strony ja wcale nie jestem przekonany, czy polskiej klasie politycznej ten spór również nie jest na rękę, bo pokazuje, że istnieje...
Ale na rękę komu jest? Czy na rękę z partii rządzącej, czy na rękę z opozycji?
Myślę, że całej partii, całej klasie rządzącej w Polsce, bo bardzo jasno ustawia pewne granice. Jest punktem odniesienia zarówno dla opozycji, jak dla partii rządzącej. No i cóż, oby ten konflikt, ten spór, który jest, zdaje się, na rękę wielu stronom, nie przesunął się do tak niebezpiecznej granicy, do tak niebezpiecznego punktu, za którego to punktu już po prostu nie będzie odwrotu.
Tomasz Robiński, jak pan patrzy na ten wyrok i jakie mogą być konsekwencje polityczne tegoż wyroku? Halo, halo, czy Tomasz Robiński nas słyszy?
Moim zdaniem to aż dziwię się, że tak późno tego typu decyzja została podjęta, ponieważ wydaje się, że gdyby chodziło rzeczywiście o rozwiązywanie problemów, jakie polski rząd ma z szeroko rozumianą Brukselą, można było już wcześniej do takiej decyzji doprowadzić. Zresztą dobrze byłoby przypomnieć też ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku z czasów profesora Rzeplińskiego, kiedy to właśnie Trybunał mówił o tym, że no jest po prostu wyższość polskiej ustawy zasadniczej nad prawem unijnym, bo wszelkie kompetencje, jakie należą do...
A wydaje się, że jeszcze wcześniej też Trybunał Profesora Safiana też tak.
No tak, bo przecież wszystkie kompetencje, jakie należą do Unii Europejskiej, są kompetencjami państw narodowych, które są realnym podmiotem Unii Europejskiej, tak? Cała ta gra polityczna unijna polega na rozszerzaniu kompetencji i próbie upodmiotowienia Unii jako, no nie wiem, tego czasem się mówi superpaństwie, tak? Ale po prostu upodmiotowienia władzy brukselskiej, przynajmniej w stosunku do słabszych państw unijnych, no właśnie takich jak Polska, czy cała tu, nazwijmy to, ściana wschodnia, czy też może biedniejsze kraje południa, no co oczywiście jest na rękę i mocniejszym państwom europejskim jak Francja czy Niemcy, no i też samej biurokracji brukselskiej, która ewidentnie rządza władzy, tak? Znaczy pragnie rozszerzać te swoje kompetencje, jakby wytrzeć nieco z pamięci politycznej, że w traktatach jest w jasny sposób opisane, że jakby ta biurokracja nie ma podmiotowości politycznej.
A jakie będą, jak pan ocenia, jakie będą konsekwencje teraz polityczne? Czy to będzie próba pozbawienia Polski chociażby funduszy, które miałyby przejść w ramach zasilenia naszego KPO, czy też to będzie takie twarde słowa, ale miękkie pogodzenie się ze stanem faktycznym? Jak pan sądzi, w jakim kierunku teraz ta sprawa pójdzie?
No to jest dobre pytanie. Powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że nasz rząd też nie wie jeszcze, w którą stronę to pójdzie i nawet mam wrażenie, że czynniki brukselskie też jeszcze do końca nie wiedzą, w którą stronę to pójdzie. Mam wrażenie, że zawieszenie tego polskiego planu odbudowy jest bardzo na rękę Brukseli, ponieważ jakby stawia nas, czy nasz rząd, w takiej sytuacji niepewności, pewnej też niepewności w relacjach z wyborcami, tak? I pozwala właśnie rozgrywać taką sferę jakiegoś miękkiego nacisku. No teoretycznie rzecz biorąc, nie powinno to trwać w nieskończoność, tak? Ale na razie nie widać, żeby to się gdzieś miało zakończyć. Czy będzie jakieś bezpośrednie przełożenie między wyrokiem Trybunału a akceptacją naszego planu odbudowy, no to już jest kwestia polityczna, to jest kwestia decyzji, tak? Nie ma administracyjnych przeszkód do tego, żeby ten plan został zaakceptowany, no czyli jakby jesteśmy w sferze pewnego tarcia się dwóch sił.
I z tym samym pytaniem wracam do Michała Kłosowskiego, który użył takiego sformułowania, że jest to nieczysta gra, to jest dosyć mocne sformułowanie, rozumiem, że to jest nieczysta gra ze strony Brukseli, czy jakby kontynuacją tej gry, albo w ogóle polem do tej gry, nie jest tak naprawdę możliwość szantażu finansowego, no, który jest o tyle, powiedzmy sobie szczerze, nieco nietrafiony, gdyż przecież no, Polska płaci składki do Unii. To nie jest żadna danina, to nie jest żaden dar, to nie jest żadnego rodzaju prezent, tylko jest to wynik dość twardych mechanizmów finansowych. Czy uważa pan, że konsekwencją tego sporu będzie dalsze przeciąganie KPO? Jak wiemy, tylko KPO węgierskie i polskie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Brukselę. Michał Kłosowski.
Wydaje mi się, a powiem może więcej, mam głębokie przekonanie, że KPO, podobnie jak chociażby wyroki Trybunału, tak jak one są dzisiaj wykorzystywane, tak i KPO będzie wykorzystywane jako forma nacisku na kraje, które będą się w jakiś sposób buntować. Proszę zauważyć, że zarówno Polska, jak i Węgry są tymi dwoma krajami, które dostają, mówiąc kolokwialnie, proszę wybaczyć słuchaczy, bęcki cały czas od Unii Europejskiej. A jednocześnie okres pandemii, to co wydarzyło się w ciągu ostatniego półtora roku, to jest niesłychany wzrost próby ingerencji Unii w państwa członkowskie, państwa narodowe, wytworzone zostały mechanizmy prawne, które są w stanie właśnie w jakiś sposób pionizować te kraje, które się pewnym rozwiązaniom unijnym po prostu przeciwstawiają. A jednocześnie Polska i Węgry są takimi państwami, które są, zdaje się, największymi krajami, które należy w jakiś sposób...
Czyli innymi słowy, bo musimy już skończyć tą część, uważa pan, tak, że kontynuacja tego sporu tak, na gruncie finansowym będzie miała miejsce?
Tak. Uważam, że KPO będzie używane jako narzędzie do pionizowania państw, które będą w jakiś sposób brukselskiej biurokracji nie na rękę.
Proszę państwa, i kończymy na tym część pierwszą naszego programu. Przechodzimy do Międzynarodowej Tygodnik Polityczny. Trwa, zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Tomasz Rowiński, redaktor Michał Kłosowski. A druga część naszego programu międzynarodowa, chciałbym omówić z wami pokojową Nagrodę Nobla, która została przyznana dwóm dziennikarzom, Filipince Marii Resie oraz Rosjaninowi Dmitrijowi Muratowi. No, bardziej nas interesuje oczywiście ten odcinek rosyjski. Dmitrij Muratow jest niezależnym dziennikarzem i redaktorem jedynej, praktycznie jedynej gazety, która nie podlega reżimowi putinowskiemu. Nowaja Gazeta to jest taka gazeta, która ma krytyczne artykuły na temat korupcji, na temat nadużywania sił policyjnych w Rosji, na temat użycia sił zbrojnych w Rosji. To jest taka gazeta z trochę takim męczeńskim rysem. Dwóch dziennikarzy tej gazety zostało zabitych, to znaczy no, zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak to trzeba nazwać, jakkolwiek wszyscy wiemy, o co chodzi. Muratow wielokrotnie odmawiał podporządkowania tej gazety. Ta Nagroda Nobla wydaje się być czymś jednak bardzo pozytywnym, to znaczy tak jak Nagrody Nobla są w ostatnim czasie dosyć jednak kontrowersyjne i nie zawsze te te nominacje i te nagrody, one są po części jakby trochę, można by je uznać czasami niestety za pewne wyroki pewnej
poprawności. Każda nagroda jest wyrokiem.
Prawda? No właśnie, dokładnie. To jednak każda nagroda jest wyrokiem, jak powiedział redaktor Kłosowski, to jednak tutaj wydaje się, że nagrodzenie właśnie tych dwóch dziennikarzy wydaje się być znaczące i ważne. Ponownie rozpocznę od profesora Wiesława Ratajczaka. Chciałbym zapytać pana w szczególności o Dmitrija Muratowa. Jak pan ocenia tą gazetę i czy uważa pan, że ten bardzo niewielki, jedyny głos z Rosji zostanie przez to wzmocniony? Profesor Ratajczak.
No na pewno na arenie międzynarodowej tak. W samej Rosji oznacza to jeszcze większe kłopoty wydawcy i samego laureata. Liczmy jednak na to, że reżim powstrzyma się przed tymi najradykalniejszymi metodami, o których już pan redaktor wspomniał. Ja także tę nominację, znaczy ten werdykt.
Panie profesorze, trochę jest tak, że jednak Nagroda Nobla staje się taką tarczą, taką trochę ochroną, tak? Trudno jednak władzy na zlikwidowanie laureata Nagrody Nobla, prawda? To jest coś, co jednak daje chyba wsparcie, tak mi się wydaje przynajmniej.
Tensja. W przypadku obu tych nagród właśnie zapewnić międzynarodową uwagę tym wyróżnionym środowiskom i głównym reprezentantom. To jest bardzo dobra decyzja Komitetu Noblowskiego. Tak, żebym podkreślał to, że w obu przypadkach, już abstrahując od sytuacji w obu krajach, czyli na Filipinach i w Rosji, w obu przypadkach nagrodzeni zostali dziennikarze, wydawcy związani z mediami działającymi na niewielką skalę, znaczy mediami, które nie są częścią jakichś wielkich globalnych koncernów. To jest też bardzo istotny gest w stronę po prostu dziennikarzy, którzy w dużej mierze przecież stali uczestnikami takiej globalnej gry, podporządkowując się narracjom wypracowanym nie tylko przez wielkie reżimy, ale także przez te ogromne korporacje. Tu jakby wracamy do istoty dziennikarstwa, do szlachetnej, odważnej służby, służby prawdzie. Takich wielkich trzeba przy okazji tego werdyktu używać. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość i taka oczywiście odnosząca się wprost do sytuacji obu wspomnianych państw, ale właśnie także do sytuacji dziennikarstwa w ogóle, a ja bym również pamiętał o tym, jak mają się sprawy w Polsce, przecież także i mówimy o Poznaniu, mamy niewyjaśnioną ciągle historię śmierci dziennikarza, który zajmował się potężnymi, nielegalnymi interesami wielkich, wpływowych ludzi. Mamy też ciągle przecież wiele spraw prowadzonych przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Nie ma więc takiego, powiedziałbym, takiej sytuacji idealnej dla dziennikarstwa w żadnym z państw, a wyróżnienie tych dwojga wspaniałych ludzi na pewno jakby przywraca wiarę w ten zawód, w to posłannictwo.
Michał Kłosowski, ja wiem, że wy zawsze docieracie we wszystko, co najważniejsze, do bardzo ciekawych autorów. Będzie jakiś wywiad czy tekst Muratowa? Zanim zapytam pana, co pan sądzi o tej nagrodzie.
No my współpracujemy z Nową Gazetą. No, to jest w ogóle niesamowita historia, bo przecież Nową Gazetę założył między innymi Michał Gorbaczow. Pierwsze komputery kupił ze swojej nagrody Nobla, którą dostał, zdaje się, w 90 roku. Powiem, że tak, przyznaję tak. Próbujemy z Dmitrijem porozmawiać, natomiast to jest teraz, no nie ukrywam, bardzo, bardzo trudne.
A co pan sądzi o tej nagrodzie właśnie dla środowiska Nowej Gazety, no i także dla Marii Ressy z Filipin? Jak pan ocenia to wyróżnienie? To jest jednak pokojowa nagroda, czyli ona mocno wpływa na klimat polityczny tych państw bohaterów nagrodzonych zwykle.
To jest trochę niesamowite, bo mam wrażenie, że nikt ani z panów, ani pewnie naszych słuchaczy nie spodziewał się takiego właśnie werdyktu. Gdybym sprawdził bukmacherów, a sprawdzałem to kilka dni temu, to oczywiście wszyscy wstawiali Gretę Thunberg, może papieża Franciszka gdzieś daleko, nikt nie wstawiał dziennikarzy. Dla mnie jako człowieka mediów to jest poczucie docenienia, to o czym mówił pan profesor Tajczak z jednej strony. Z drugiej strony mam wrażenie powrotu świata Nagrody Nobla na właściwe tory. Bo oczywiście jest to nagroda polityczna, pokazująca, że dziennikarstwo jest konieczne w krajach takich jak Filipiny czy Rosja, ale pokazująca też, że to zachłyśnięcie się nową technologią, Facebookiem, nieskrępowanym przepływem niezweryfikowanych informacji, rewolucją informacyjną, no chyba gdzieś się kończy. To znaczy mam poczucie, że to jest taka zmiana paradygmatu trochę patrzenia na to, że jednak dziennikarze, którzy byli już trochę pogrzebani jako na takim śmietniku historii, są po prostu nam potrzebni po to, żeby nasze społeczeństwo mogły lepiej żyć. No bo cóż, no któż nie będzie, któż inny będzie patrzył na ręce politykom możnym tego świata, jak nie dziennikarze. No i Komitet Noblowski powiedział tak. Dziennikarze to są ci ludzie, którzy mogą pomóc stworzyć lepsze jutro, mogą pomóc budować lepsze dzisiaj, ale przede wszystkim są tymi ludźmi, dzięki którym chociażby polityka może być bardziej zjadliwa, zrozumiała, a przez to bardziej sprawiedliwa dla zwykłego człowieka, więc no, dla mnie to był, proszę Państwa, no, wielki dzień, takie naprawdę ważne docenienie. Nawet nie przez Rosję, ale przez Filipiny, no bo to, co tam się dzieje, to zdaje się, że jest nam trochę umyka w Europie, a też wskazuje ta nagroda na to, że z jednej strony Komitet Noblowski patrzy też trochę szerzej, niż nam się wydaje.
Tomasz Robiński, Dmitrij Muratow to jest trzeci Rosjanin, który dostał pokojową nagrodę Nobla. Pierwszym był obrońca praw człowieka Andrzej Sacharow. Drugim był już wskazany przez przedmówcę Michał Gorbaczow, który zresztą właśnie jest tym, który no, był jednym ze współzałożycieli też Nowej Gazety. Teraz jest to Dmitrij Muratow. To się układa jednak w taką polityczną całość. Nie chcę powiedzieć, że jest pewna pętla, że bardziej Muratowowi chyba do tej pozycji, w której był Sacharow. Jak pan na to patrzy, Tomasz Robiński?
Wie pan, ja jednak patrzę na tego Nobla, oczywiście ten rosyjski wymiar ma znaczenie, ale patrzę na niego w takiej kategorii, że oto wreszcie znów ten Nobel pokojowy odwołuje się do tak klasycznie rozumianych praw człowieka, to znaczy, że ten Nobel nie jest kontrowersyjny w kluczu jakiejś takiej opozycji, tak? Znaczy to jest taki Nobel, który mógłby być przyznany w czasach sojuszu liberałów i chrześcijan, w czasach zimnowojennych, prawda? Nie ma tutaj takiej wątpliwości co do tego, że ci ludzie zmagają się i walczą o pewne absolutnie fundamentalne prawa, które są zapisane w deklaracji, powszechnej deklaracji praw człowieka z końca lat 40. Czyli, że mamy taki dobry ruch, który jest nietypowym ruchem, to znaczy nie jest ruchem antagonizującym. Dzisiaj często te różne nagrody, wyróżnienia jednak idą w pewnych takich kluczach ideologicznych, to znaczy pewnych już perspektyw interpretujących prawa człowieka w nowy sposób. To zresztą widzimy nawet w Unii Europejskiej. Natomiast tu rzeczywiście mamy taką nagrodę, która jest fundamentalna, z którą nikt się nie może nie zgodzić. I wydaje mi się, że to jest dobre, no ale to też pokazuje, że jakby Rosja ciągle jest trochę poza tą cywilizacją liberalną, chrześcijańską, w takim sensie, jak my na Zachodzie to w XX wieku uważaliśmy.
Może nie tyle liberalną czy chrześcijańską, ile po prostu europejską.
Ludzką. I ludzką.
Tak jest. Wracam do pana profesora Wiesława Ratajczaka. No, rzeczywiście jest coś na rzeczy. Przed programem przejrzałem jeszcze stronę Izwiestii i tam, jak się łatwo domyślać, nic na nagłówkach o tej nagrodzie nie ma komentarzy, tak jakby to się gdzieś nie wydarzyło. Wracam z tym samym pytaniem do profesora Ratajczaka. Blisko jest laureatowi tegorocznemu Sandzieniem Sacharowym. Jak pan sądzi, czy to może jest trochę przykre, że ta historia zatoczyła koło, że ona jednak no, wskazuje na to, jak niewiele się w Rosji zmieniło w sumie?
No. Tak, takich paralel można ukrywać. Andrzej Sacharow działał w państwie, które było rządzone przez służby specjalne. O takiej strukturze współczesnej Rosji też już wielokrotnie mówiliśmy. I wobec takiego charakteru państwa wolne media są no, w czymś po pierwsze bardzo unikalnym, bardzo zagrożonym, bardzo delikatnym. To wsparcie ze strony wspólnoty międzynarodowej reprezentowanej przez Komitet Noblowski jest czymś bezcennym. Na pewno dla tych ludzi, którzy no bezpośrednio ryzykują życie, bo tak przecież trzeba to powiedzieć, jest to ogromnie cenne. Zapewne też da jakieś solidniejsze podstawy finansowe prowadzenia tej przecież kosztownej działalności. Także tak, to skojarzenie współczesnej Rosji ze Związkiem Sowieckim, nie czasów stalinowskich, ale czasów Breżniewa, jest jak najbardziej słuszne. Zmieniły się pewnie.
Breżniewa, może nawet bardziej i Chruszczowa, patrząc na aktywność militarną obecnej Federacji Rosyjskiej. Proszę Państwa, zgadzam się tutaj z Wami, że faktycznie to jest taka nagroda, jak powiedział Tomasz Rowiński, która mogłaby przypominać sojusz starych liberałów ze starymi HDK-ami w dawnych czasach zimnowojennych, ale można by też trochę złowrogo na to spojrzeć, że do takich napięć gdzieś wracamy, o czym też ta nagroda po części nam mówi. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Tomasz Rowiński, Michał Kłosowski, Wiesław Ratajczak, a w trzeciej części chciałbym zapytać moich gości o propozycję Prawa i Sprawiedliwości Polskiego Ładu dla polskiej wsi. Program ten został ogłoszony. Wśród obietnic to dopłata do składki ubezpieczeniowej, to stworzony fundusz gwarancji w rolnictwie, który zapewni finansowanie w sytuacji poniesionych strat, a także dopłaty do unijnych dotacji. Jak wygląda polska wieś dzisiaj? Rozpocznę od Tomasza Rowińskiego.
No, moje doświadczenie, jeśli tak z tej perspektywy mogę powiedzieć, jest takie, że polska wieś jest w tej chwili bardzo nowoczesna. Też moja żona pochodzi z wiejskich obszarów na Kujawach, często odwiedzamy rodzinę i nie mam poczucia, jakie jeszcze może miałem nawet 10 lat temu, że jest to region biedny, tak? To nie jest tak, że ludzie na wsi ciągle mogą być przykładem takich kalek, jakie często w jakichś zachodnioeuropejskich czy amerykańskich obrazkach czy w kinie pojawia się z polskiej wsi. To ja widzę gospodarstwa, które używają nowoczesnych technologii, nawet nie mam zielonego pojęcia, co to są za rzeczy, których tam są używane, tak? Więc moim zdaniem w ogóle wieś jest tą jakby przestrzenią, tak, Polski, która najbardziej zyskała i na wejściu do Unii Europejskiej, ale też na rządach właśnie, no, centroprawicy, tak to sobie nazwijmy, w Polsce. Niewątpliwie ta marginalizacja PSL-u wynika też z takiego rozczarowania, jak zresztą też widzę, powołując się ciągle na anegdotyczne opowieści, tak, z regionu, na pewnym rozczarowaniu polityką PSL także tam na dole. To nie jest tylko tak, że chłopi czy polska wieś patrzy na Sejm, ale też patrzy na to, czy coś się realnie dzieje w tych przestrzeniach lokalnych. No i ewidentnie PSL jakby zawiódł, tak? To znaczy tworzył pewną siatkę, pewne struktury, dawał, można powiedzieć, pracę, ale ewidentnie nie zmieniał wsi, nie miał też dobrego przełożenia na, no właśnie, też na tą politykę centralną ostatecznie. Tutaj PiS uzyskał to przełożenie, tak? To znaczy był w stanie zaangażować pewne siły lokalnie, ale też mając władzę centralną, no mógł to niejako połączyć, tak? I moim zdaniem to jest ta przyczyna.
Jest to też pewna nobilitacja dla wsi. Generalnie taki nieformalny, neoliberalny, transformacyjny model ucieknijcie ze wsi do miast, tam jest nowocześniej, tam jest lepiej, tam będzie się wężyło wreszcie na europejskim poziomie. Wydaje się, że ta narracja się skończyła. W międzyczasie znalazłem jakąś zapowiedź, nie wiem na ile to jest news dziennikarski, na ile to jest faktyczna zapowiedź, że jedną z tej propozycji ma być wyrównanie do dopłat do gospodarstw wiejskich, tak aby one były równe dopłatom, jakie otrzymują rolnicy z zachodu. No faktycznie, gdyby to się okazało, że to jest propozycją, no to będzie bardzo poważny zastrzyk.
Można by zwrócić uwagę na to, że ostatnia taka wielka klęska jednak polskiej wsi to jest upadek tej branży cukrowniczej. Natomiast zobaczmy, że branżę mleczarską, no, po wielu trudach udało się jakby zachować i ewidentnie widać, że wieś została wzięta w taką opiekę, można powiedzieć, nie jest pozostawiona na pastwę właśnie jakiegoś takiego drapieżnego kolonializmu gospodarczego, na przykład ekspansywnych koncernów zachodnich, tylko jednak no, stała się taka bardziej suwerenna też gospodarczo.
Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na polską wieś dzisiaj?
To oczywiście przyłączam się do głosu poprzednika, ale też wskazałbym na takie elementy, które odnajduję w rozmowach z moimi przyjaciółmi rolnikami. Nawiasem mówiąc, to są rzeczywiście niezwykle świadomi, nowocześni przedsiębiorcy, nawet jeśli to jest niewielkie gospodarstwo, kilkunasto, dwudziestohektarowe. Okazuje się, że ich kompetencje informatyczne, umiejętność korzystania z najnowszych technologii jest po prostu czymś zdumiewającym. Być może tu właśnie zaszła najdalej posunięta modernizacja Polski. Ale właśnie ci ludzie, którzy radzą sobie znakomicie w moim przekonaniu, coraz częściej mówią też o takich bardzo niepokojących sygnałach z rynku i powiedzieć można z otoczenia rolnictwa. Na przykład no to, co czeka nas wszystkich, czyli zwiększenie kosztów energii w gospodarstwach rolnych, będzie także czymś bardzo dotkliwym. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotyczące środków ochrony roślin również pociągną za sobą bardzo poważne koszty. Część nawozów sztucznych w ciągu jednego roku zdrożała o 100%.
Te wszystkie perturbacje związane z halo.
To może oznaczać także wzrost cen żywności, to prawda. Ten program, który został wczoraj w sobotę przedstawiony przez pana premiera, wzmocnionego głosem Janusza Wojciechowskiego, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, na wcześniej wypowiedziom prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mam wrażenie, że to jest próba zbudowania takiego trwałego fundamentu w czasach, które także dla rolnictwa nie będą czasami takimi pewnymi, będą związane z pewnym, ze sporym ryzykiem. Dlatego te nowe propozycje w tym właśnie momencie są ogromnie potrzebne, między innymi ta, tak jak pan redaktor wspomniał, z budżetu krajowego mają być wyrównane dopłaty do gospodarstw do 50 hektarów. Widać więc, że stawia się na te gospodarstwa właśnie średnio obszarowe, te, w których może być prowadzona najbardziej racjonalna.
Dobrze. Co o tej sprawie sądzi Michał Kłosowski? Bardzo proszę.
Mnie trochę zawsze zaskakuje to, że na polską wieś patrzy się trochę jak na przybyszów czy na kosmitów z innej planety, bo proszę Państwa, okazuje się, że polska wieś oczywiście modernizuje się bardzo szybko, ale modernizuje się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że chociażby w ostatnich latach migracja z miast na tereny podmiejskie wzrosła ogromnie i często za tą nowoczesnością czy modernizacją wsi stoją po prostu ludzie, którzy przyjechali z miasta i tam się pobudowali, zmienili swój sposób życia i po prostu w jakiś sposób pomagają tą wieś modernizować. Po drugie, mam wrażenie, że polska wieś, ja sam pochodzę ze wsi i się z tego absolutnie ani nie wstydzę, ani w żaden sposób nie wypieram, jest bardzo różnorodna, proszę Państwa, bo z jednej strony mamy ośrodki, które są położone tuż przy miastach, dużych miastach, czy w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Częstochowie, czy Gdyni, Gdańsku. I one są bardzo nowoczesne. Z drugiej strony mamy polską wieś borykającą się z ogromnymi problemami, chociażby 60-70 km od Warszawy na wschód, gdzie nie ma dużych ośrodków miejskich, często nie ma nawet infrastruktury, która pomaga się tam dostać, a jednocześnie zapaść transportowa jest absolutnie ogromna. Więc na pytanie, co sądzę o polskiej wsi, sądzę, że jest bardzo zróżnicowana. Cieszy mnie oczywiście ten program w sobotę ogłoszony 7 spraw dla polskiej wsi, ale wciąż mam wrażenie takiej ogromnej instrumentalizacji rolników i polskiej wsi. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że obecnie rządzący traktują polską wieś po prostu jako elektorat, który można w ten sposób kupić, a polska wieś jest niestety stoi przed ogromnymi wyzwaniami, bo chociażby rynek żywności w Europie bardzo mocno się zmienia. Żywność modyfikowana genetycznie to jest jedna rzecz. Dwa, jak wejdziecie Państwo do supermarketów czy do sklepów, okazuje się, że tych bardzo różnych, nowych form pozyskiwania żywności, mięsa bez mięsa czy mleka bez mleka jest po prostu bardzo dużo i to oznacza, proszę Państwa, i stąd też te dopłaty i różnego rodzaju udogodnienia finansowe, to, że polska wieś musi się zmienić. Polska wieś rozumiana tradycyjnie jako miejsce tworzenia i dostarczania do miast żywności. Natomiast ten program Prawa i Sprawiedliwości, przecież to jest element nowego Polskiego Ładu czy Polskiego Ładu, niewątpliwie, że ten jest zrealizowany, w jaki sposób w tej transformacji pomoże. Ja bym tylko chciał, żeby ta transformacja była faktycznie transformacją spokojną, a nie rewolucyjną, ale mam wrażenie, że okoliczności zewnętrzne, między innymi chociażby wspomniane już wszystkie elementy zielone Unii Europejskiej, czy też, no cóż, rozwój technologiczny, chociażby pozyskiwanie mięsa niekoniecznie ze zwierząt sprawią, że niestety polska wieś musi przygotować się na bardzo silne uderzenie, które zmieni pewnie też charakter.
Mm-hmm. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą część. Wydaje się, że temat polskiej wsi rzeczywiście nabiera dynamiki. Myślę, że też jest istotną sprawą to, o czym wspomniał Michał Kłosowski. Mamy może nie tyle migrację ze wsi do miast, ale wielu ludzi miasta zmęczonych, no chociażby niekoniecznie dobrymi warunkami jakości życia. Myślę tutaj o kontakcie z przyrodą. Wybiera wieś właśnie dlatego, że można tam znaleźć wygodniejszą i bliższy naturze sposób życia, prawda? Myślę, że to jest dosyć istotne. Proszę Państwa, na zakończenie moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie, co byście mogli, do czego moglibyście zachęcić naszych słuchaczy. Tomasz Rowiński.
Ja właśnie w tej chwili pracuję nad książką o papiestwie i skończyłem czytać bardzo ciekawą taką pozycję amerykańskiego autora Rossa Dudata, Zmienić Kościół papież Franciszek i przyszłość katolicyzmu. Niezwykle inteligentna, taka konserwatywna analiza pontyfikatu, zupełnie nieszablonowa, można by się tego nie spodziewać po amerykańskim autorze, ale jeśli właśnie ktoś jest zainteresowany nieszablonową, taką niejednoznaczną, niejednoznacznym opisem tego pontyfikatu, nie tylko krytyczną, ale nie tylko pozytywną, no to zachęcam. Bardzo fajna książka.
Dziękuję. Wiesław Ratajczak, co pan profesor poleca?
Ja czytam właśnie z wielką satysfakcją, fascynacją wręcz, czytam wspomnienia Joanny Schopenhauer, matki słynnego filozofa gdańskanki. Rzecz absolutnie fascynująca, gdańskie wspomnienia młodości. Fascynująca również ze względów, o których rozmawiamy podczas naszych niedzielnych spotkań, bo to jest także książka o tym, jak bardzo atrakcyjnym modelem politycznym, gospodarczym była Rzeczpospolita, jaką klęską dla gdańszczan, dla Niemców gdańskich, dla protestantów gdańskich były rozbiory. Właściwie jest to historia klęski rodziny, która dotknięta zostaje takimi politycznymi zmianami, zmuszona do opuszczenia Gdańska. Fascynująca lektura i też uwalniająca od takich stereotypów rzekomej wyższości rządów niemieckich nad Gdańskiem, nad rządami polskimi. Nawet ta słaba XVIII-wieczna Rzeczpospolita dawała Gdańskowi wielki rozmach gospodarczy, a czasy pruskie to czas po prostu fatalnego upadku.
I Michał Kłosowski, co pan poleca?
Może mniej ambitnie, proszę Państwa, ale czytam biografię Elona Muska, Ashley Wons, biografię twórcy najbardziej znanych chyba dzisiaj technologicznych przedsięwzięć. Biografię, w której widać pewną jedną bardzo fajną cechę Elona Muska, którego można lubić albo nie lubić, ale tą cechą jest dążenie do osiągnięcia celów, które są bardzo ambitne. Na długie jesienne wieczory, na rozerwanie się, świetna lektura, oczywiście krytycznie, ale naprawdę, jeżeli chcemy dowiedzieć się, gdzie żyje ten dzisiejszego świata, gdzie jest ten dzisiejszego świata, no to jest oczywiście Dolina Krzemowa, któż tam może być bardziej emblematyczną postacią niż Elon Musk, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pan redaktor Michał Kłosowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pan profesor Wiesław Ratajczak, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
I pan redaktor Tomasz Robiński, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Kłaniam się Państwu, zapraszam do kolejnego tygodnika politycznego Radia Poznań w niedzielę o zwykłej porze po wiadomościach o 21 w Radiu Poznań. Dobranoc Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.